poniedziałek jest uroczystość niepokalanego poczęcia. I przed tą uroczystością przypominam to, o czym już mówiłem, życzenie Maryi. Życzę sobie, by każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Przez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i dla duszy. Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski została upowszechniona i żeby cały świat o tym się dowiedział. Kto w tym czasie będzie się modlił w kościele lub w domu i wyleje łzy żalu, znajdzie pełną pomoc i uzyska u mojego serca opiekę i łaski. Mam przygotowany bezmiar łask dla wszystkich dzieci, które słuchają mego głosu i te moje życzenia biorą sobie do serca. Zatem skorzystajmy z godziny łaski.
Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Chrzciciela. Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny. Początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Abyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzin litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblukł, a nie ujawniła się haniebna Twa nagość. I balsamu do namaszczenia Twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę, bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościoła.
A w gruncie rzeczy do Kościoła wszystkich czasów, do tych, którzy się gromadzą w Jego imię. Katecheza w oparciu o historię miasta Laodycei, zmartwychwstałego Chrystusa, o ostatnim grzechu głównym, można powiedzieć śmiertelnym, czyli na temat pychy. Pycha, która rozpycha ten świat. Wtedy się ludzie rozpychają. Każdy mówi, ja mam rację. Tak bardzo, że już Bóg przestał w tym świecie mieć rację. Nie ma. I nic do powiedzenia. Jak rozpoznać sobie pychę? To już wam mówiłem. W czasie składania życzeń imiennych wszystkiego można nam życzyć. Zdrowia, pomyślności, wszystkiego. Zdolności. No, to jeszcze ujdzie. Byle nie rozum. Tego mamy tyle nadmiar, że możemy eksportować na prawo i lewo w rodzinie, w sejmie, wszędzie. Rozum, mój rozum. I to jest właśnie pycha. Raz memu współbratu powiedziałem żartobliwie. Życzę Ci daru rozumu. Daru. I tak się obraził. Nie mogłem wyprostować tego, że ja tu żartuję, że nie życzę mu rozumu, bo ma go dużo i jest wspaniały. Tak, tylko daru rozumu. Ale też nie. Lepiej nie ryzykujcie nigdy. Zawsze mnie w życiu męczyło to, że mam rację. Jezus się ciągle trudzi na tym, żeby mnie to zabrać. Od czasu do czasu daje wpadki. No i wyłażę z konopi. Otóż na przykładzie miasta Laodycei, historii tego, co tam się działo, Jezus daje nam katechezę, co to jest pycha w Jego oczach. Co to jest pycha? I jak się rodzi mechanizm pychy, ten potworek w rodzinie ludzkiej i oby nie w nas. Jezus mówi o swojej pokorze Boga, który stał się człowiekiem, trzech takich tytułach. To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. O tych tytułach powiemy sobie na zakończenie komentarza, bo najpierw musimy się dowiedzieć, czym jest pycha w oczach Jezusa Chrystusa i jak się rodzi w rodzinie ludzkiej pycha. Z każdego fragmentu tego listu zmartwychwstałego Chrystusa do Laodycei. W każdym fragmencie Jezus dotyka historii miasta, które powstało w III wieku przed Chrystusem, założone przez Antiocha III, który bardzo kochał swoją żonę Laodikę i na jej cześć, jej imieniem to miasto ochrzcił. Co jest cechą charakterystyczną tego miasta? Bardzo łatwo było się w tym mieście wzbogacić. Niewiarygodnie szybko. I rzeczywiście pod koniec I wieku przed Chrystusem było to miasto bardzo duże i sławne z bogactwa. Sławne z tego, jak ktoś się chciał wzbogacić, to nie wyjeżdżał do Anglii, ani do Szkocji, czy gdzieś indziej, tylko wyjeżdżał do Laodycei. Skąd to się brało? Były trzy źródła. Laodycea leżała na skrzyżowaniu najważniejszych szlaków handlowych. Do Laodycei się przyjeżdżało po pewne produkty i pewne towary się sprzedawało, inne się kupowało. Karawana za karawaną, z różnych stron i przychodziły i odchodziły. W związku z tym, jeżeli Polacy jeżdżą w góry, żeby odpocząć, to górale budują chaty. Chaty budują. I, jak oni to nazywają, i dutki biorą. I nad morze Polacy jeżdżą odpoczywać. W związku z tym mieszkającym nad morzem w promieniu nawet iluś tam kilometrów budują mieszkania duże, żeby zarabiać. W Laodycei trzeba było budować zajazdy. Jeden za drugim, bo trudno było pomieścić się tym karawanom. No, a z karawanami eci-peci szło. Także zajęcia było sporo, ale pieniądz płynął. Trzeba było dać dach nad głową, strawę i ludziom, i tym wielbłądom, osłom. O każdej porze dnia i nocy puk-puk, następna karawana. Także na ogół niewolnicy służyli, to nie mieli czasu na sen. I Jezus robi aluzję do: oto ja stoję u drzwi i pukam z moim bogactwem. Zapełnione, Jezu, wybacz, ani czasu, ani sił. No a tutaj trzeba było budować hurtownię, wymiana towarów. Pewne rzeczy się zabierało, pewne zostawiało. I tam właśnie stworzono pojęcie banków. W tym banku było składowane złoto. I Jezus właśnie robi aluzję do tego złota. Kupcie sobie u mnie złota. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, aby się wzbogacił. Oczywiście to złoto oczyszczone w ogniu to jest aluzja do świecznika siedmioramiennego. Zapowiedź, że Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie w ogniu krzyża spali zło świata, ale też da złoto życia Bożego w darach, w siedmiu darach Ducha Świętego. Ale jak to się tym zająć? To, że poganie nie mieli czasu i tego nie robili, to nic dziwnego. Ale to gmina chrześcijańska razem z aniołem, który miał czuwać, być stróżem, czyli kapłanem, prezbiterem. Jak mówiłem, wtedy mieli oni święcenia dzisiejszych biskupów. Drugie źródło dochodów. Laodycea leżała na bardzo urodzajnej równinie, kwitło rolnictwo, a nade wszystko wypas owiec. Ale była to rasa wyjątkowa, puszysta wełna, wyjątkowa, i w związku z tym powstał przemysł włókienniczy. Wyrabiano tam markowe, byśmy dzisiaj powiedzieli, markowe tuniki, zwierzchnie ubrania, poszukiwane na całym świecie, rozchwytywane. Jak karawana się pojawiła, na pniu tuniki szły. No to co? To trzeba było budować zakłady. Coraz więcej tych owiec mieć, ludzi. Koniunktura niesamowita. I Jezus też do tego robi przytyk. Wydaje ci się, że jesteś, że masz wspaniałe ubrania, jesteś nagi. W momencie śmierci nic nie będziesz miał, jeżeli ja cię nie okryję białą szatą mego zmartwychwstania. Bo w zmartwychwstaniu Jezus chce nas, zmartwychwstając, chce nas poślubić przez dary Ducha Świętego, naszą duszę. Mamy być ulubienicą Jezusa Chrystusa, płodną, rodzić ludzi dla nieba razem z Nim. W momencie śmierci ujawni się Twoja haniebna nagość, że nie masz haniebnie nic, mając szansę wejść do nieba jako ulubienica Jezusa Chrystusa. Trzecie źródło. Mówiłem już o tym, że w Pergamonie była akademia medyczna, ale też w Laodycei była druga akademia medyczna, sławna. Sławna z wyrobu balsamu na oczy. W tamtym klimacie, w klimacie południowym, gdzie był nadmiar słońca, ludzie bardzo często ślepli, chorowali na oczy. I w tejże akademii, w Laodycei, wynaleziono cud miód. Coś takiego, co leczyło. Owszem, też i uszy, nie by na jedno ucho już się przydał taki balsam. Ale też przede wszystkim utrata wzroku jest o wiele większym kalectwem. I znowu karawany szły do Laodycei, potem cud, potem balsam. I znowu trzeba było się spieszyć, produkować. No i kiedy tu w ogóle się modlić, ludzie kochani? Także Jezus przegrywał konkurencję z tym bogactwem, które drzwiami, oknami wlewało się i budziło ze snu mieszkańców Laodycei. Biedny był Pan. Jezus podsumowuje to dobre samopoczucie mieszkańców Laodycei łącznie z chrześcijanami, bo gmina powstała z obywateli tegoż miasta, którzy na pewno byli też zasobni, bogaci. Chciałby się powiedzieć, mieli własny, rozkręcony biznes, solidnie iluś tam robotników. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie trzeba. Samo zadowolenie, poczucie, że mam i Boga w Jezusie Chrystusie i Niego i mam tutaj tyle zysków, tyle bogactwa. A Jezus mówi, nie masz tyle, co brudu za paznokciami. A paluchy na pewno mieli brudne, bo harowali dzień i noc. I nie mieli czasu nawet obcinać paznokci. Boga masz tyle, co brudu za paznokciami. W tej sytuacji to bogactwo, które przynosi Jezus Chrystus, to było piąte koło uwozu. Margines. Jezus zepchnięty na margines. I to Jezus nazywa pychą. Tak jak nasz ukochany Zachód jest tak bogaty, że opustoszały świątynie. Cóż pozostaje kuriom? Sprzedają po kolei i wykupują to banki i burzą kościoły i zakładają banki współczesne świątynie. I tak samo mówią, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego nie trzeba. Niektórzy mówią, Bogu dobrze w niebie, a imię na ziemi jest. Niepotrzebni jesteśmy. W takim stopniu, w jakim człowiek jest z powodu jakiegoś bogactwa, to może być również wiedza, jakieś talenty. Człowiek obywa się bez tego, co Jezus mu przynosi od Ojca, to jest pyszne. To jest pyszne, to jest pychą. To Jezus nazywa pychą. I taki jest mechanizm rodzenia się pychę. Teraz wracamy do tych tytułów, które mówią, na czym polega pokora Syna Bożego, który przynosi nam prawdę o Ojcu, jaki Bóg jest. Naprawdę, jakiego nie ma. Pierwszy tytuł to mówi Amen. I tu trzeba sobie otworzyć drugi list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział pierwszy od wiersza 18. Ja już to czynię, wy się nie męczcie. Syn Boży, Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, ale dokonało się w nim tak. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w nim wszystkie są tak. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Niech się to we mnie stanie. Niech to bogactwo wpłynie. Ten wszystkie Amen oznacza wszystkie obietnice Boże. W tym największa. Jaka jest największa obietnica Boża? Baranek Boży. Że ja wezmę waszą wewnętrzną śmierć na siebie. W mojej śmierci obecne, przez moją śmierć obecnie, waszej śmierci moje zmartwychwstanie. I powiem wam, że w sercu Boga Ojca nikt nie umiera, ale trzeba to życie już tutaj sobie nieść, nosić za tego życia. Amen. Tylko pokorny człowiek na wszystko, cokolwiek się dzieje w jego życiu, wypowiada Amen. Nie ma grzechu szemrania, niezadowolenia. W takim stopniu, w jakim jesteśmy niezadowoleni z Boga, jest nas szatańska pycha, bo on najbardziej jest niezadowolony z Boga. I szybciutko trzeba mówić amen, tobie to akceptuję. Ponieważ wszechmocy Bożej, mądrości Bożej nic się nie wymyka z rąk. Nic. Jak powie Bóg, Duch Święty przez proroka Jeremiasza, Bóg pracuje w glinie tej historii. Również w tej glinie lepi naszą wieczność. Nie tu życie to, tylko lepi naszą wieczność. I może dla tysięcy innych ludzi. Świadek wierny i prawdomówny. Co to znaczy świadek? To znaczy, że z przyjściem Jezusa Chrystusa na ten świat jest jakiś sąd, jakaś rozprawa sądowa między Bogiem a człowiekiem. Jakaś rozprawa sądowa. Jezus przyszedł tylko jako świadek na tę rozprawę. Spór się rozpoczął w raju, czy Bóg dając przykazania dekalog jest miłością, czy nie jest miłością. Diabeł powiedział, nie jest miłością, on cię nie kocha. On cię ogranicza, on cię w ogóle. W związku z tym Syn Boży stał się człowiekiem, żeby zrealizować dekalog i dać nam darmo zdolność do życia dekalogiem. Darmo, z łaski. To jest cała katecheza listu świętego Pawła Apostoła. Ale spór trwa i wiecie, kto wygrywa w tym sporze. Jakie najpierw z dekalogu pierwsze przykazanie, które świat wykreśla? Szóste, tak. W sferze seksu. Tu nie ma Boga, tu jest. Hulaj dusza, piekła nie ma. Tak jak dziś ktoś w rozmowie mi powiedział, to była moda taka i na zachodzie nieraz się tego żywa, że Bóg umarł już. Boga nie ma, Bóg umarł. I ten Polak odpowiedział temu cudzoziemcowi, twój Bóg na pewno umarł, ale mój żyje. Bo takiego Boga jak ty, jakiego miałeś w sercu, to nie ma w ogóle. Tylko diabeł, on też żyje. Świadek, tylko ten, kto stamtąd przyszedł. Syn Boży nam może powiedzieć, kim jest Ojciec, że jest miłością. I to Jezus udowadnia w krzyżu. W Ewangelii Łukasza, rozdział 10, od wiersza 22. Jezus mówi, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, a nie Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn to objawi. A objawia nam wszystkim krzyż. I dalej Jezus mówi, szczęśliwe oczy, które widzą spełnienie tej obietnicy i tak dalej, i tak dalej. Czy jesteśmy tacy szczęśliwi? Czy świat szaleje z radości? Nie, jest tak bogaty! Trzeci tytuł. Te tytuły są dla siebie komplementarne. Początek stworzenia Bożego. No nie chodzi o początek taki, o jak tutaj tej mezy stołowej. Taki początek. Chodzi o początek, źródło. Przyczynę. Źródło. Jezus nie tylko w tym sensie jest początkiem wszelkiego stworzenia, że Bóg Ojciec nie powiedział sobie tak, o niech się stanie, tylko miał najpierw zgodę swego Syna, że ten świat w krzyżu na nowo stworzył, w krzyżu zmartwychwstania. I wtedy powiedział tak, niech się stanie. I wszystko, cokolwiek jest stworzone w tym świecie, mówi o Jezusie Chrystusie, macie tych 7 przypowieści, które mówią o darach Ducha Świętego, 7 sakramentach świętych. Każda ta przypowieść jest wzięta z przyrody. Ziarno, żeby zaowocować, musi przejść śmierć, obumrzeć sobie i żeby to życie, które tamten Bóg Stwórca złożył, dało plon, dało chleb. Wszystko przychodzi przez śmierć. A człowiek mówi, boję się śmierci, diabeł mówi też, uważaj na tego Boga, bo on cię urządzi. Początek, po grecku arche, źródło. Ale też w Jezusie Chrystusie, Jezus Chrystus, krzyżu i zmartwychwstaniu, dzięki Maryi oczywiście, stworzył, zainaugurował nowe stworzenie, czyli stwarza nas dla Ojca, dla innego życia, dla wieczności. Takie to bogactwo, które jest w tych tytułach Jezusa Chrystusa, które mówi o Jego pokornej miłości względem nas, pyszałków, zadowolonych z siebie, przegrywa w konkurencji tym, co nam Bruksela obiecał. Jeżeli zatańczycie tak, jak my zagramy, to wam damy. No ale musicie tak tańczyć. No wreszcie możemy krzywe okurki sprzedawać. Łaska spłynęła. Co Jezus na ten fakt? Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Nie jestem obojętny. Zło wróci do was. Wybraliście nie Boga, ale szatana, to ja was wydam w moc szatana. A on wam da najpierw odpowiednie samopoczucie tam w głębinach waszych wnętrz, będziecie mieli coś z piekła, no, a później różne mogą ruszyć różne żywioły na człowieka. W związku z tym, gdyby zabrakło świętej reszty i ta święta reszta nie zwyciężała demona, no to różnie się może dziać. Na pewno to będzie się sprawdzić. Bóg będzie karał. Szczyt kary ze strony Boga według Pisma Świętego na czym polega? Już mówiłem. Odpytuję. Ozeasz, rozdział 4, wiersz 17. Zostawić człowieka sobie samym. Zostawić. Aż to zło dojrzeje.
Aż to wyje.
Tak. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Postawiłem pytanie, że Jezus, co Jezus na to, że te dwa bogactwa, które Bóg Ojciec w akcie stwórczym człowiekowi i później, które Jezus przynosi, że bogactwo Jezusa Chrystusa przegrywa. Jezus w związku z tym z historii miasta bierze jedną bardzo nieudaną inwestycję. I o tej nieudanej inwestycji w Laodycei mówi w słowach: znam twoje czyny, że ani zimne, ani gorące nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucać z ust moich. Otóż Jezus tu robi aluzję do faktu, iż Laodycea, bardzo bogata, zafundowała sobie akwedukty. Mianowicie w odległości mniej więcej 7-6 kilometrów od Laodycei leżało miasto Hierapolis. Spod tego wzgórza, na którym miasto Hierapolis leżało, wypływały wody mineralne, gorące wody mineralne. I tam znowu roił się kłębił tłum z całego świata, z Azji Mniejszej, bo każdy chciał tam wyjść ze swoich dolegliwości, wykąpać się tak. O, pili te wody i kąpali się. No ale w Laodycei była akademia medyczna. A gdybyśmy sobie akweduktami sprowadzili te wody, to by u nas ludzie chleptali, u nas by się kąpali i u nas by zdrowieli. I każda karawana by korzystała chętnie po trudach podróży. No i jak pomyśleli, jako bogaci, zafundowali sobie akwedukt. Nie przewidzieli jednego, że ta woda płynąc tyle kilometrów stawała się letnia. A jako letnia jakiś tam skład chemiczny się coś tam zmieniał, powodowała torsję. Była nie do przyjęcia przez organizm ludzki. Nieudana inwestycja. No i ci, którzy, że tak powiem, pomysłodawcy na pewno się źle czuli, patrząc na to, na ten ogromny wydatek, bo to zbudować przez wiele kilometrów coś takiego, to pieniądze źle wykorzystane. Jezus mówi, to nie tylko to jest złą inwestycją. To nie tylko to jest złą inwestycją. Złą inwestycją jest również to, że i Jezus to właśnie wymienia. Wasze złoto, że nie bierzecie ze złotego świecznika, że nie bierzecie balsamu na oczy Słowa Bożego, żeby widzieć prawdę, dlaczego cierpisz. Że nie bierzecie, nie ubieracie się w białą tunikę mego zmartwychwstania, którą ja was chcę przeodzieć. Nie bierzecie złota w ogniu oczyszczenia, w miłości oczu, która was oczyściła. I teraz na zakończenie. Oczywiście szatan doskonale wie, że jeżeli ktoś nam powie, nie by powiedział, jesteś pyszny, no to dość byłoby niemiło mi. Ale jak nie powiedzą, jesteś bogaty, owszem, dlaczego by nie? To człowieka nie kompromituje, to człowieka nobilituje. Dzisiaj w telewizji, jak ktoś mówi, o, ten to bogaty, a, owszem, jestem bogaty, bo jestem inteligentny, sprytny, tak, bogactwo nobilituje. Szatan to wie i dlatego też daje tak obficie tego bogactwa, że już Jezus, to bogactwo Jezusa Chrystusa staje się piątym kołem u Boga. I rodzi się pycha według Apokalipsy, według Pisma Świętego. Bardzo dużo, ja się zastanawiałem, czy nie zrobić wam wypisów, ile jest takich tekstów, które mówią w Piśmie Świętym i w Starym Testamencie już, że Za bogactwem idzie pycha. Za bogactwem idzie pycha. Czyli Bóg jest zbędny. To jeden tekst większy opuścimy, ale sobie w domu przeczytacie. W związku z tym akweduktem, przeczytajcie sobie z proroka Ezechiela, rozdział 47 od wiersza pierwszego. Tam jest mowa o akwedukcie. O akwedukcie innej wody. Jeżeli Chrystus zmartwychwstały w nas zamieszka, to z nas się wylewają wody życia i płyną na tereny pustynne i pustynia zamienia się w raj. A to sobie już sobie przeczytacie. Natomiast my na zakończenie przeczytamy sobie z Ewangelii Łukasza, rozdział 16, wiersza 19. Oto stoję u drzwi Twoich i kołacę. To jest aluzja najpierw do pieśni nad pieśniami. Pieśni nad pieśniami, gdzie jest mowa o tym, że oblubieniec puka do oblubienicy. Pieśń nad pieśniami to jest pieśń o tym, że w Jezusie Chrystusie Bóg Ojciec zawarł z nami przymierze na poziomie miłości oblubieńczej. Na poziomie miłości oblubieńczej. I małżeństwa katolickie powinny być na poziomie miłości oblubieńczej. Najpierw zaślubiny z Duchem Świętym i później dopiero jest możliwe małżeństwo. Jednego i drugiego. A nie dwa puste garki, jak ja to mówiłem kiedyś, spotykają się, zderzą się i kupa skoku. Nawet gdyby troszeczkę miodu było w jednym i drugim, czy też mąki, to wszystko ze skorupami już wszystko traci na wartość. Taka jest rzeczywistość. Taka jest nasza mądrość i pewność siebie. Wchodzące związki małżeńskie. Oto stoję, ale też to oto stoję u drzwi Twoich i kołacę. Oczywiście nawiązanie do tych karawan, ale też Jezus mówi, jeżeli nie przyjmiecie tego bogactwa, które ja wam przynoszę, to ze mnie robicie żebraka.
Czytanie z Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 16, od wiersza 19. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i wizior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami. Imieniem Łazarz pragnął odnasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.
I zwróćcie uwagę na to, że tutaj Jezus siebie nazywa Łazarzem, który jest u drzwi bogacza. Tym bogaczem oczywiście jest Jerozolima, świątynia jerozolimska, arcykapłan i cała jego świta. Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior. To był strój arcykapłana, który dzień w dzień świetnie się bawił, trwał liturgię. A u bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Jezus najpierw umierał za Jerozolimę w Łazarzu. Dał najpotężniejszy znak, kim jest. Wyprowadził go z grobu. I ci, że tak powiem, już po drugiej stronie mówią, no poszli, mam jeszcze 5 braci. Aluzja oczywiście do 5 ksiąg Mojżesza, bo wszyscy, łącznie z arcykapłanem, przyjmowali tyle objawienia Bożego poza 5 ksiąg, gdy wychodzili, proroków odrzucali. I gdyby kto z umarłych poszedł, bo proroków to oczywiście oni nie słuchają, ale gdyby kto z umarłych, Łazarz przyszedł. Jezus przyszedł. Jerozolima, Izrael z Jezusa uczynił Łazarza, który żebrze, okryty wrzutami, pomówiony, że jest wcieleniem Belzebuba. Lizały go psy, bo tak nazywano, Żydzi nazwali pogan. To są psy pogańskie. Każdy szczegół tu ma głębokie źródło historyczne. I pytanie, czy dzisiejszy świat z Jezusa czyni żebraka? Pana czy żebraka? Czy ja z Niego w swoim życiu czynię Pana czy żebraka? To już każdy z nas sobie prywatnie odpowie. I teraz na koniec wam odczytam taką piękną myśl Zygmunta Krasińskiego. Niech twa dusza jak dolina się położy, a wtedy popłynie do niej Duch Boży. Woda w górę nie płynie. Tutaj bardzo często Jezus utożsamia swoje łaski z wodą życia. Woda do góry nie popłynie. Woda zawsze szuka miejsca najniższego. I tam najwięcej się wody gromadzi. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje to, czego sobie i wam życzę. Amen.